Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Moi kochani, słowa Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszą pierwszą niedzielę po Epifanii, a zarazem pamiątkę chrztu Jezusa Chrystusa, mamy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza. Możecie sobie otworzyć trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, gdzie od 13 do 17 wiersza zapisane mamy takie słowa. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiając mu mówi: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ten mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Panie nasz Boże, chciej oto teraz tak wyciszyć nasze serca i pozwolić, aby właśnie Duch Twój Święty też i na każdym z nas mógł teraz stąpić i poruszyć nasze serca tak do głębi, abyśmy umieli naszymi uszami duchowymi, wewnętrznymi, ale też tymi fizycznymi słuchać, co chcesz do każdego z nas, co chcesz do mnie dzisiaj powiedzieć, bo Ty jesteś tym umiłowanym Synem, którego chcemy i powinniśmy słuchać, za Nim podążać i z Nim każdego dnia na nowo być w relacji i bliskości jako z naszym Panem i Zbawicielem, który niechaj nam błogosławi i słuchanie, i rozważanie Twojego świętego Słowa. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, moi kochani, nasz dzisiejszy tekst jest tekstem, który dobrze znamy. Mówi o chrzcie Jezusa Chrystusa, który został dokonany przez Jana Chrzciciela tam nad rzeką Jordan na pustyni judzkiej. Ale nie chciałbym się dzisiaj koncentrować na samym tym wydarzeniu, na znaczeniu chrztu janowego, który nie jest oczywiście tym samym, choć niektórzy to wciąż mylą, z chrztem, który Pan Jezus w swoim nakazie misyjnym wypowiedział i nakazał, abyśmy go czynili, doznawali i przeżywali. Też to wydarzenie, które przeczytałem, jest początkiem jego mesjańskiej działalności, tej publicznej, tej oficjalnej. Od tego momentu Jezus wychodzi do ludzi. Od tego momentu tam nad rzeką Jordan, gdy usłyszał te słowa, a też usłyszeli tam zgromadzeni ludzie, że ten jest Syn mój umiłowany i Jego słuchajcie, od tej pory idzie i wzywa do upamiętania i głosi Królestwo Boże publicznie, świadomie, w mocy. Już jest rozpoznany, już nic nie ukrywa, ta publiczna działalność się rozpoczyna. Na czym chciałbym, abyśmy się dzisiaj skoncentrowali? Na Janie Chrzcicielu. Dlaczego? Dlatego, że gdybyście przejrzeli teksty, które od początku roku kościelnego zaznaczam, tutaj były już podczas naszych nabożeństw rozważane, które są w tekstach liturgicznych na ten nowy rok kościelny od Adwentu, to zauważycie, że równo miesiąc temu, też podczas nabożeństwa misyjnego, to było 14 grudnia, rozpatrywaliśmy fragment również z Ewangelii Mateusza, ale z 11 rozdziału, gdzie było powiedziane o Janu Chrzcicielu, który znajduje się, pamiętacie gdzie? No kto pamięta? W więzieniu, pojmany przez Heroda. Przeżywa kryzys, posyła swoich uczniów do Jezusa, każe zadać Jemu pytanie, czy jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Pamiętacie? W inną znowu niedzielę było rozpatrywane, rozważane to słowo też z Ewangelii Mateusza z trzeciego rozdziału, kiedy to znane słowo jest wypowiadane, gdy Jan Chrzciciel, Jezus nad rzeką Jordan, tam w pustyni judzkiej, i mówi: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten to jest, o którym Izajasz prorokował, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Głos wołającego na pustyni. To jest jakby imię dla Jana Chrzciciela. Jego znak, jego rozpoznanie. I dzisiaj chciałbym, bo taka jest sytuacja, że ci, którzy chodzą na studia, ci, którzy się uczą w szkole podstawowej, w gimnazjum czy w liceum, i ci z nas, którzy kiedyś do szkoły chodzili, to wiedzą, że zbliża się koniec półrocza pierwszego, tak? Tak? Już praktycznie powinny być chyba wystawione oceny. Nie wiem, jak to tam wygląda z niektórymi. Jakie mają samopoczucie rodzice, to się może okaże na najbliższej wywiadówce. Ale z reguły, gdy zbliża się półrocze, gdy właśnie trzeba wystawiać oceny, robi się też podsumowanie z minionych lekcji. Chce się jakby to wszystko zebrać. Dobry nauczyciel przynajmniej chce w kilku punktach podsumować i w ten sposób sprawić, żeby dziecko, młodzież przynajmniej w tym podsumowaniu mogło zrozumieć ten obszerny materiał, który był do przerobienia. I dzisiaj chciałbym, abyśmy tak spróbowali podsumować i popatrzeć na Jana Chrzciciela, na te wszystkie teksty, które żeśmy słyszeli. Może już zapomnieliśmy o treści tych kazań, sami może już gdzieś odeszliśmy od tego przesłania adwentowego i bożonarodzeniowego i spróbowali się czegoś nauczyć osobiście od Jana Chrzciciela. I chcę, abyśmy dzisiaj nauczyli się trzech rzeczy od postaci Jana Chrzciciela. Począwszy od tej pierwszej, która była przeze mnie wymieniona, jako trzecia, jako ostatnia, że Jan Chrzciciel jest głosem wołającego na pustyni. Jak to rozumiecie? Jak to pojmujecie? Czego możemy się z tego fragmentu nauczyć? Chcę przypomnieć, że jest to fragment proroctwa, które zostało zapisane w księdze proroka Izajasza i teraz w tym 40 rozdziale możecie sobie zerknąć. Właśnie te słowa są zapisane, że będzie taki głos człowieka wołającego na pustyni, który będzie miał za zadanie przygotować przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata, czyli co? Ratunku dla ciebie i dla mnie. Pomocy sytuacji bez wyjścia, z beznadziei, kiedy nie ma już dla ciebie i dla mnie perspektywy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Gdzie dar łaski Bożej? Nie ma nadziei. Sytuacja jest bez wyjścia. I taki głos nagle słyszymy w tym Janu Chrzcicielu, który mówi: upamiętajcie, za chwilę się wypełnią te słowa prorocze. Ten Izajasz, co to napisał 700 lat temu blisko, oto nagle te słowa staną się udziałem nas, to przeżyjemy. Ale chciałbym jeszcze wrócić do wcześniejszego wydarzenia, które jest opisane w Piśmie Świętym. I tutaj sobie otwórzcie, kto ma Biblię, na pierwszej Księdze Mojżeszowej, na 21 rozdziale. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Trzeba nosić, żołnierz nosi Biblię, tak? Jak idzie, to czym chce walczyć, moi kochani? Chcemy się oprzeć przed atakami szatańskimi. W jaki sposób chcemy walczyć? Musimy mieć w ręku broń. Nie tą, która strzela, bo tego nie zrobimy i nie pokonamy wszelkich terrorystów i wszystkich innych, którzy będą na nas nastawiali. Możemy to uczynić i pokonać wszystkich złych i złego tylko Pismem Świętym, Biblią. I tak samo Pan Jezus walczył, gdy był kuszony. I tam w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, jest historia o Hagar. Była ona jedną ze służebnic, sług usługujących Abrahamowi. Pamiętamy Abrahama, jego żonę Sarę, że ich marzeniem życia było to, żeby mieć co? Potomka. Mieli już ponad czy blisko 90 lat i wciąż nie mieli. Byli trochę sfrustrowani. I Abraham, i Sara. Starzy ludzie, a wciąż bezdzietnie, a przecież pamiętali, a zwłaszcza Abraham, o tej obietnicy, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, czy jak co? Piasek nad brzegiem morza i nic. Jak to z nami bywa, z ludźmi? Jesteśmy zniecierpliwieni i niestety Abraham miał dziecko ze swoją służącą z Hagar. Ona urodziła Ismaela. Pamiętacie? Możecie to śledzić. Trudne doświadczenie, a zarazem też i grzech. Sarze się to nie podobało, a była zbuntowana. Sara okazała swoje niezadowolenie, a zarazem swój smutek, rozczarowanie może wobec Abrahama, swojego własnego męża. I Abraham ulega i wiecie co robi? Postanawia wypędzić Hagar wraz z tym małym, może kilkumiesięcznym dzieckiem na pustynię, na puszczę. Daje jej dzban z wodą, daje jej bochenek chleba i wypędza. Wiecie, na co wypędzał Hagar i małego Ismaela? Na pewną śmierć. Czy to nam coś nie przypomina? Pamiętacie pierwszych ludzi, Adama i Ewę, upadek w grzech? I jak musiał postąpić Bóg, aby być konsekwentny wobec swojej sprawiedliwości i miłosierdzia? Musiał nas, ludzi pierwszych, usunąć z raju. Poszliśmy jakby na pustynię współczesnego życia. Jesteśmy poddani grzechowi, ciężkiej pracy, że kobiety będą rodzić w bólach, że naznaczeni jesteśmy śmiercią, kresem, przemijaniem, choć było dla ciebie i dla mnie przygotowane życie wieczne, tam w raju, w bliskości, w relacji osobistej z Bogiem. I oto Hagar idzie. Jest zrozpaczona, niesie na swoich ramionach małe dziecko, płacze ono. Za chwilę kończy się woda, za chwilę brakuje chleba, upał, ciepło. Bliski Wschód, możecie sobie to tylko wyobrazić. Więc perspektywa śmierci. Kładzie małego Ismaela pod jednym z krzaków, oddala się na wystrzał strzały z łuku, aby nie słyszeć może jego płaczu, aby nie słyszeć tego, co się tam będzie działo. Jest przerażona i czeka, kładzie się na ziemi na swoją i jego śmierć. I wtedy, jakbyśmy otworzyli ten fragment, wydobywa z siebie krzyk. Jest to głos wołającego czy wołającej na pustyni. Jak jest tam dosłowne, by musiało być tłumaczenie, płacz z miejsca pustynnego, gdzie nie ma nic, nie ma nadziei, nie ma wyjścia, jest tylko śmierć. Ona tam płacze, ona tam woła. To był ten pierwszy głos wołającej, wołającego człowieka w swej beznadziei, puszczy, pustego miejsca, sytuacji bez wyjścia, o czym przypomina potem prorok Izajasz. Potem o tym jest mowa przez Jana Chrzciciela. I moi kochani, co to nam mówi? Bo jeżeli się popatrzycie, w tym głosie rozpaczy, głosu wołającej na pustyni, nagle pojawia się anioł. I okazuje się, że co? Ktoś tam już ten tekst odkrył, znalazł? Jest studnia, jest woda, jest życie, jest nadzieja. Pan Bóg nie chce śmierci nawet Ismaela, nie chce śmierci Hagar. Nie chce, On chce ich zbawienia. On wyciąga z tej beznadziejnej sytuacji. On pokazuje, że jest ta żywa woda. Jest nadzieja, jest ratunek. I wiemy dobrze, że według tradycji żydowskiej Ismael jest protoplastą narodu arabskiego, współczesnych, byśmy powiedzieli, mieszkańców Bliskiego Wschodu. Ale jest ratunek i ten głos Jezusa, ten głos Jana Chrzciciela daje nadzieję. Tam, kiedy już świat nie ma jakby wyjścia. Że przyjdzie w końcu ratunek. Że ten ratunek jest blisko. Musimy tylko otworzyć nasze duchowe, wewnętrzne oczy i dostrzec tą studnię, dostrzec, że zbliża się zbawienie, że zbliża się Mesjasz, zbliża się Odkupiciel. Że to jest ten Syn mój umiłowany, którego upodobałem. Czy jak wcześniej tam jest napisane, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wskazując na Jezusa. Że wbrew nadziei jest nadzieja. W tej sytuacji beznadziejnej dzisiaj, kiedy ty albo ja może znajdujemy się w jakiejś pustyni życia. Przeżywamy jakiś kryzys, jakieś problemy zdrowotne, materialne, finansowe, rodzinne. Kiedy może przeżywasz jakiś swój osobisty dramat tam na pustyni swojego własnego życia, bo każdy z nas taką pustynię ma, jest nadzieja. I o niej mówi Jan Chrzciciel i daje nam przykład, że on się jej uchwycił, wskazując na Jezusa. A czy było mu to tak łatwo? I teraz drugie cecha. A mianowicie wiemy dobrze, że Jezus był dla Jana Chrzciciela kuzynem. Był kuzynem. Może razem się wychowywali, tak? Może razem Maria posyłała małego Jezusa do swojej krewnej Elżbiety, do ciotki, idź tam, pobądź na wakacje i szedł. I może Jezus bawił się z Janem Chrzcicielem, grali w warcaby, tak? Chodzili i bawili się w chowanego, mieli na pewno fajną relację. Potem no, stało się tak, że jak to w życiu dorosłym, każdy się zajął czym innym i już te relacje może nie były takie bliskie. I ten człowiek, nagle Jan Chrzciciel staje się popularny, bo pochodził z rodu kapłańskiego, z dobrze poukładanej rodziny, gdzie wszystko było według wspaniałej tradycji. I nagle, dowiadujemy się, wyprowadził się nad rzekę Jordan, wyprowadził się nad pustynię. Tam jada szarańcze, muchy, komary. Normalne? Nawet w tamtych czasach takie coś było nienormalne. Jakiś dziwak, ekscentryk, ubrany w wielbłądzią skórę, wzywa do upamiętania, mówi o jakimś przyjściu Mesjasza, że się to wypełni, że właśnie ten głos wołającego na pustyni w końcu zostanie przez nas, przez przyjście Mesjasza usłyszany i przyjdzie ratunek. I nagle staje właśnie przed nim Jezus. W tym naszym dzisiejszym tekście. Jan się wzbrania. To mówi, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus naciska. Nie. Wypełnijmy to, co ma być wypełnione w planie zbawienia do końca. Przyjmuję twój chrzest. Staje się moment, kiedy rozpościera się niebo i wstępuje Duch Święty i wskazuje, że ten jest Syn mój umiłowany. Ale zanim to się stało, to przed nim stał, przed Janem Chrzcicielem, Jezus, jego kuzyn. I on ma być Mesjaszem? Czy ja mam takiemu człowiekowi zaufać, przyjąć, rozpoznać? Pomyślcie teraz o swoich kuzynach. Macie jakiegoś kuzyna? I nagle dowiaduje się, to jest Syn Boży. Mam nim rozpoznać Mesjasza. Dowiadujecie się? Ja się zastanawiałem nad tym i ostatnio byłem odwiedzić mojego kuzyna, z którym jak byłem dzieckiem bardzo dużo żeśmy spędzali czasu. Wspominaliśmy swoje lata dzieciństwa, jak żeśmy się właśnie bawili razem w piaskownicy. Ale też i te czasy, kiedy razem tu przyjeżdżaliśmy na tygodnie ewangelizacyjne, zawsze chodziliśmy razem, zawsze siedzieliśmy razem, wszystko robiliśmy razem. No, potem wiadomo, każdy poszedł swoją drogą szkolną i życia. Teraz jest prezesem poważnej firmy, człowiekiem no, o pewnej pozycji społecznej, mężem wspaniałej żony, ojcem wspaniałych córek. I tak sobie bym pomyślał, on, mój kuzyn Wojtek, miałby być Mesjaszem? Czy my byśmy to przyjęli, będąc na miejscu Jana Chrzciciela? Czy przekonałoby nas to słowo? Popatrzcie się, on potrafił mieć tą wielką wiarę, ufność. On w tych zwykłych, prostych sprawach, które wydawały się dla ówczesnego świata, w tym dziwaku, którego świat nie chciał akceptować, że on jest Mesjaszem, że on jest Synem Bożym, że on jest Zbawicielem, on jest tym ratunkiem, on jest tą nadzieją. I ostatnia, trzecia cecha. Moi kochani, Jan Chrzciciel znajduje się już w tym więzieniu. To żeśmy pamiętali, przypominali sobie na jednym z kazań. I wtedy posyła i prosi, aby odpowiedział Jezus na to pytanie, czy jest tym Synem Bożym. Pamiętamy, że usłyszeli odpowiedź uczniowie. To była odpowiedź na podstawie proroka Izajasza, 35 rozdział. Bo każdy wierzący Żyd, który oczekiwał na zbawienie, na ratunek, na pomoc, na nadzieję, znał na pamięć 7 cech, które miały charakteryzować przyjście Mesjasza. I tam w księdze proroka Izajasza w 35 rozdziale właśnie mamy napisane to, co Jezus nagle zaczyna wymieniać. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani z martwych, a ubogim zwiastowana jest dobra nowina. 6. Nie ma 7. Czy ktoś wie, może słuchał też te rozważania i pamięta, że te 7 dotyczyło, że będą uwolnieni więźniowie. I gdy tak może przyszli do Jana Chrzciciela, jego uczniowie i wymieniają. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci, to i sześć, a gdzie to siódme? Że będziemy uwolnieni. Czy dla mnie może nie ma już nadziei, nie ma ratunku? Wiemy, że Jan Chrzciciel musiał zginąć. Ale myślę, dlatego to nie wypowiedział, aby wzbudzić w nas to, abyśmy nie zwątpili. Aby kolejną cechą naszego życia wiary, Twojej i mojej, była ta wielka cecha, abyśmy nie zwątpili wbrew temu, że czasami te nasze oczekiwania, nasze wyobrażania nie są wolą i myślą Bożą. Bo to, że zostaliśmy uwolnieni z więzienia grzechu, śmierci i mocy szatana, dopiero Pan Jezus dokonał przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. To się wypełniło i też dla Jana Chrzciciela, ale nie w wymiarze doczesnym, ale wiecznym. Zbawienia, życia wiecznego. Więc niech te trzy cechy Jana Chrzciciela, że miał nadzieję, ją żywił, że miał tą żywą wiarę, że nigdy nie zwątpił, pomagają Tobie i mnie w tym dzisiejszym też współczesnym życiu, abyśmy się nie lękali, nie bali, ale potrafili być takimi autentycznymi, czasami nawet spontanicznymi, wbrew temu, co mówi świat, autentycznymi w przeżywaniu swojej relacji z Bogiem i zawsze trwali w nadziei, byli pełni wiary i nigdy nie wątpili, że Bóg wypełni każdą swoją obietnicę przez Jezusa Chrystusa. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za postać Jana Chrzciciela, za to, że wybrałeś go jako też i swojego kuzyna, poprzez też i te więzi krwi, aby pokazać nam człowieka, który w swojej bezkompromisowej wiary, ufności i też i pokładanej nadziei trwał i pozostał, pomimo różnych sytuacji, zwątpienia, różnego też i nastawienia. Jednak rozpoznał w Ciebie Mesjasza. Rozpoznał w Tobie tą przychodzącą pomoc tam na pustyni, w beznadziei naszych myśli, słów, czynów, życia, że w Jezusie Chrystusie dla nas jest ratunek, że w Chrystusie dla nas jest nadzieja, że poprzez wiarę możemy doznawać cudów i znaków, które nam się nawet nie śnią i nie wyobrażają, że jeżeli nie upadniemy, nie zwątpimy, ale będziemy trwali pewnie, to wszystko do końca zostanie wypełnione i względem naszego życia, tu docześnie, aby móc być tam z Tobą wiecznie. Dlatego kształtuj nas, umacniaj, prowadź i błogosław nas, każdego, jak tutaj jesteśmy. I daj, abyśmy byli Tobie wierni i te cechy Jana Chrzciciela umieli też pielęgnować, utrwalać przez moc Twego Ducha Świętego w naszym zwykłym, osobistym życiu. A czyń to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, chcemy teraz też i stanąć przed majestatem świętego Boga, Boga Wszechmogącego, Pana życia i śmierci i wraz z najbliższą rodziną po 6 tygodniach od śmierci wspomnieć tą, którą Bóg Wszechmogący właśnie upodobał sobie zabrać spośród nas w sposób może nieoczekiwany, nagły. I dzisiaj wraz z Wami, najbliższa rodzino i my jako zbór chcemy wspomnieć świętej pamięci Wandę Wisełkę, która urodziła się 19 lutego 1943 roku w Pruchnej, a zmarła 26 listopada 2014 roku tutaj w Dżingielowie, przeżywszy 71 lat. Była wdową od 3 lat, a w małżeństwie z mężem Adamem przeżyli wspólnie 47 lat pożycia małżeńskiego. Przypomnę, zamieszkiwała tutaj w Dżingielowie przy ulicy Zamkowej 18, a pozostawiła 3 siostry, 1 brata z rodzinami, 3 córki, 2 synów z rodzinami, synową, 17 wnuków, 5 prawnuków i całą bliższą i dalszą rodzinę, sąsiadów, znajomych, zbór. Dlatego tutaj, stojąc przed tym, który właśnie i wobec pustyni przemijania, kresu, śmierci. Czasami wydaje się nam, że nie ma nadziei. Pożegnamy kogoś dla nas wyjątkowego, bliskiego. Jeżeli nie masz, droga siostro, drogi bracie, tej pewności, to dzisiaj Pan Bóg przychodzi jak tam do tej Hagar, aby pokazać Ci na studnię zbawienia, studnię życia wiecznego. Tego, który właśnie przyszedł, aby być dla nas żywotem wiecznym. Ten Jezus Chrystus, który umarł, ale zmartwychwstał, którego grób jest pusty, mówi do każdego z nas: jam zwyciężył świat, ufajcie, wierzcie, nie polegajcie na swoim własnym rozumie, nie pokładajcie nadziei w tym, co jest przemijające i doczesne, ale uchwyćcie się mnie, który jest życiem, który jest zmartwychwstaniem, który jest nadzieją, który przynosi pokój i dzisiaj ten pokój chce, aby był wlany w sercach was wspominających i każdego, jak tutaj jesteśmy. I w tej nadziei chcemy się modlić, powstańmy. Chciałbym też w imieniu parafii podziękować siostrom za złożoną ofiarę. Na rzecz parafii szczególne te słowa podziękowania. Módlmy się. Panie i Boże, Panie życia i śmierci, Ty powołujesz do życia, ale też i odbierasz, odwołujesz. Panie, kiedy wspominamy dzisiaj wraz ze zasmuconą rodziną, tą, która była bliska dla ich serc, jako siostra, jako matka, jako babcia, prababcia, która kochając swoich najbliższych, obdarzała ich też i licznymi darami miłości, wrażliwości, ciepła. Panie, tak dziękuję też i za to, że w tej chorobie, kiedy też i była doświadczona swoją niemocą, mogła liczyć na wsparcie, na pomoc swoich bliskich. I Panie, zabrałeś w taki sposób nieoczekiwany, nagły i może trudno nam się pogodzić, ale właśnie przypominasz, że nie mamy tutaj miejsca trwałego, że poprzez grzech jesteśmy wygnani na śmierć. Nie ma dla nas nadziei na tym miejscu pustym, pustkowiu, pustyni, ale jednak Ty nie pozostawiasz tych, którzy właśnie potrafią dostrzec swoimi oczyma wiary tą studnię życia wiecznego, zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tym, który mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, niechaj się nie lęka, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, ja zwyciężyłem śmierć, grzech i moc szatana. Ja chcę wypełnić wasze serca nadzieją, obdarzyć pokojem i wskazać na życie wieczne. Dlatego uchwyćcie się mnie, podążajcie za mną i z Jezusem Chrystusem żyjmy i z Jezusem Chrystusem umierajmy. W tej nadziei chcielibyśmy pozostać, że tylko tym prawdziwym szczęściem być blisko Niego i też to prawdziwe ukojenie dla mojej duszy, pokrzepienie i pokój jest wtedy, gdy jestem Jego w ramiona, w Jego bliskości, kiedy należę do Niego i On do mnie mówi, nie bój się, bo jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Tak błogosław całą zasmuconą rodzinę, błogosław nas i daj, abyśmy bliżej, o bliżej zawsze Ciebie byli i w Tobie odnajdywali sens i cel naszego życia, ku zbawieniu, ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Będziemy śpiewali naznaczoną pieśń.